Live.net.
I my jeszcze na chwilę wracamy do dzisiejszego przesłuchania przed Komisją Śledczą do spraw VAT. Donald Tusk był świadkiem, a pytającym był Kazimierz Smoliński, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i jak wrażenia po przesłuchaniu?
No cóż, myślałem, że jednak trochę więcej konkretów będzie, że pan świadek, były premier, będzie jednak chciał merytorycznie podyskutować. No, tu się zawiodłem, tak? Na każdym, że tak powiem, na każdym pytaniu próba przenoszenia odpowiedzi na bieżące czasy, albo też niepamiętanie, zastrzeganie, że jeżeli nie ma oryginalnego dokumentu z jego parawką, to on tu nic nie może powiedzieć, czy zasłanianie się tym, że 13 tysięcy dokumentów on ma tam rocznie do podpisania, czy na jego biurko trafia. No ale 13 tysięcy nie dotyczą miliardów, tak? To mówimy o miliardach, albo 400 milionów VAT-u wyłudzanego w prętach stalowych, powiedzmy w złomie, tak? Albo 3 do 8 miliardów rocznie w paliwach. No to takich dokumentów na pewno dużo nie miał. Mogło być kilka i powinien je zapamiętać. Raporty służb on nie pamięta.
Ale to znaczy, że być może państwo jako śledczy byliście zbyt miękcy dla pana premiera. Trzeba było bardziej dociskać, trzeba było bardziej się dopytywać.
Tak, tu się nie da wyciągnąć z zakamarków pamięci w normalny taki sposób, jak teraz w państwie demokratycznym się działa. Tak? No to jeżeli świadek nie chce, to nie powie. No to. To jest tutaj już na tym polega właśnie demokratyczne postępowanie. No nic poza tym, że chcemy coś wydobyć od świadka, ale świadek się nie chce tym podzielić. A nie znajdziemy dowodów na to, że no, skłamał, tak? No to nic nie możemy zrobić. No.
A pana by zdaniem Donald Tusk powiedział jakieś słowo, które byłoby wprost sprzeczne z dokumentami, które państwo macie?
No tam jedno z jego stwierdzeń to było takie, że zmiany prawne wprowadzaliśmy wolno, tak, no bo to wszystko trzeba przeanalizować. No to jest jeden z zarzutów. To jest jeden z zarzutów, że wolno się, dlaczego tak wolno się wprowadza, tak? No mówi, że to wymagało analiz i tak dalej. No dobrze, analizy są potrzebne, ale w sytuacji, w której jest już sytuacja podbramkowa, a taką przecież miał, no to on opowiada, że oni tak już musieli przykręcać śrubę, tak? No przykręcali śrubę w wydatkach. To brakowało pieniędzy na policję, brakowało na policjantów, którzy łapią złodziei, tak? Zamiast dać więcej pieniędzy policjantom, żeby łatwiej było łapać złodziei, no to się policjantom odbierało pieniądze. No i automatycznie no, trudniej było tych złodziei łapać, tak? Taka była filozofia. No.
W naszych częstych z panem posłem rozmowach, które opisują działania tej komisji śledczej, rutynowo pada to pytanie o uzysk, co się udało ze świadka wyciągnąć, co potem może się znaleźć w raporcie. Ja to przesłuchanie oglądałem nie na żywo, tylko w telewizji. Miałem wrażenie, że z tego, co dzisiaj powiedział Donald Tusk, w zasadzie nic się nie nadaje, żeby to jakoś włożyć do opisu rzeczywistości działania służb skarbowych i w ogóle państwa wobec VAT-u.
No to końca bym się nie zgodził, dlatego że no, albo premier mówił nieprawdę, jeżeli chodzi o to, że on nie wiedział o różnego rodzaju raportach i informacjach ze strony służb specjalnych. Trudno mi w to uwierzyć, tak? Ale jeżeli tak było, że nie wiedział, to znaczy, że w jego otoczeniu te raporty tam ugrzęzły, no i to otoczenie nie przekazywało mu takich istotnych informacji, tak? Że to są takiej skali wyłudzenia. Jeżeli przedsiębiorcy piszą po raz setny pismo, a do niego tam po raz enty już trafia pismo, on mówi, że on nie rozmawia z przedsiębiorcami, informacje od przedsiębiorców no zawsze są podejrzane, tak, bo przedsiębiorcy chcą jak najkorzystniej dla siebie, no ale jeżeli ci przedsiębiorcy po raz kolejny piszą, że odsyłanie ich do ministra finansów nic nie daje, bo tam się nic nie dzieje z tego, co oni chcą, nic się nie realizuje, żadnych zmian się nie wprowadza prawnych, to za którymś razem powinien się jednak premier tym zainteresować, tak, że ten sposób odsyłania do Ministerstwa Finansów nic nie daje, bo tam nic się nie załatwia. Ale tak ten proceder cały czas był, tak? Odsyłanie do ministerstwa, bo ono jest właściwe, tak? No ale to rozumiem, za pierwszym, za drugim razem, ale za trzecim czy za dziesiątym, no to już się powinna zapalić premierowi lampka. No, dlaczego ten problem ciągle do mnie trafia?
Ale pytanie, czy to był problem, bo wydaje się, że Donald Tusk przynajmniej w tej pierwszej części swojego przesłuchania w zasadzie uznał, że żadnego problemu z jakością ściągania podatków w Polsce nie ma i że w zasadzie tak, że to jest niepotrzebna komisja.
Kolejny problem, że przyjęcie, że no skoro jest kryzys, tak, no to pieniędzy nie ma, no i musimy ciąć wydatki, tak. No ale inne kraje po 2 latach kryzysu zaczęły wychodzić z tego i tam dochody w podatkach VAT zaczęły rosnąć, a w Polsce nie rosły. Nie rosły do praktycznie do końca, tak. No jeżeli przez 8 lat te dochody wzrosły około 20%, no to my teraz pokazujemy, że przez 4 lata te dochody wzrosły o 50%.
I co na to odpowiadał Donald Tusk?
Nie, no to akurat nie zdążyłem tego pytania zadać. Były inne pytanie, no na następną turę, tak? Będziemy jeszcze raz go wzywać.
Właśnie, to jest kolejna wątpliwość, bo to było jakoś strasznie krótkie przesłuchanie.
No bo premier taki warunek jak gdyby, czy prośbę też przedstawił, tak, że on może tylko do godziny w 3:30 zeznawać, no i przewodniczący się zgodził. No ale to jest tylko pierwsze przesłuchanie, tak, no będziemy kontynuowali, będzie kolejne wezwanie. Ja nie skończyłem, niektórzy posłowie jeszcze w ogóle nie zdążyli zadać pytania, a ja chcę dalsze pytania zadawać, no.
Czyli jak rozumiem, jeszcze przed końcem pracy komisji, która jest nieuchybnie dość bliski, Donald Tusk się powtórnie będzie musiał stawić przed komisją.
Mam nadzieję, wyślemy niezwłocznie kolejne wezwanie. Jeżeli nie ustalimy z pełnomocnikiem konkretnej daty, która będzie odpowiadała przewodniczącemu, no to wyznaczymy jako prezydium datę.
Bo jak rozumiem, bez tego drugiego przesłuchania Donalda Tuska trudno będzie napisać końcowy raport.
No uważamy, że musimy dopytać do końca, tak? No skoro są pytania, no to musimy je zadać. No i na tym też nasza praca polega. No mam kolejne pytania, to konkrety. Mam nadzieję, że będzie bardziej, że tak powiem, rozmowny były premier, jeżeli chodzi o fakty, tak? I odniesienie się do nich, a nie próba nawet dyskredytowania raportów Komisji Europejskiej czy znanych firm audytorskich.
Ale to może jest na to recepta, żeby pana premiera byłego przesłuchać w trybie niejawnym, wtedy nie będzie kamer, nie będzie publiki, to będzie trochę bardziej merytorycznie być może ze strony pana premiera Tuska.
No, problem w tym, że jeżeli on raportów nie zna, no to tylko w raportach mogą być niejawne fragmenty, tak? Na razie nie potwierdził, że żadnego raportu nie zapoznawał się z nimi, nie mamy jego podpisu na tych raportach, więc podstaw, żeby go w niejawnym przesłuchiwać też. No. I też się nie powołał na to, że nie może odpowiadać jawnie, ponieważ ma informacje niejawne.
Czyli czeka nas kolejne jawne przesłuchania, a tam kolejny show. Myśli pan, że pan przewodniczący myśli, że jeżeli po raz drugi przyjdzie do Altus, to on będzie trochę szczerzej mówił o mechanizmach państwa, czy znowu będzie?
Myślę, że będzie podobnie, no ale to wcale nie znaczy, że nie musimy podejmować prób, żeby zmienić tą formułę. No.
Powiedział Kazimierz Smoliński, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo.
I do usłyszenia. My mamy godzinę 17:35, czyli skoro tyleśmy mówili o tej komisji śledczej, o tym przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldzie Tusku przed tą komisją, to posłuchajmy dłuższego fragmentu tej komisji. Zanim to nastąpi, jeszcze blok reklamowy oczywiście będzie, a ja już się z państwem pożegnam. Miłego przesłuchania Donalda Tuska, a my słyszymy się o 16 za tydzień, o 16 jutro. Do usłyszenia.
Popołudnie wnet.
To samo pytanie panu właśnie Bondarykowi, usłyszałem podobną odpowiedź, ale wtedy właśnie stwierdził, że konflikty no nie były takie istotne jak właśnie ten artykuł 5 i że z tym mieli duży problem, ale okej, tego nie będziemy kontynuować. Problem też był, to już się ten temat pojawił, ale mimo wszystko dopytam o finansowanie, że były takie sytuacje, że ABW miało zmniejszone budżety, nawet nie tyle, że utrzymane bez podwyżek, bez modernizacji, tylko jeszcze zmniejszone, co skutkowało zmniejszeniem personelu w sztukach. Czy z takim problemem albo z apelem odnośnie niezmieszania zwracał się też bezpośrednio do pana pan Bondary?
Czy mógłby pan doprecyzować pytanie, czy pan co Bondary, w tym domniemanym apelu było istotą? Więcej
się... Prosił o zwiększenie, albo przynajmniej nie zabieranie środków na ABW.
A nie, no to znaczy tu nie ma żadnej tajemnicy. Wszyscy bez wyjątku prosili o więcej środków.
Tak.
Tak, i to była zasada bez wyjątku. I dlatego nie wyróżniłbym tej sytuacji jako takiej, która była, którą dzisiaj bym pamiętał szczególnie ostro, no bo nie tylko wtedy, ja podejrzewam, że to jest w ogóle logika wieczna. Wszyscy chcieli i mieli dobre powody oczekiwać więcej środków i oczywiście na pewno generał Bondarek też zabiegał, jeśli dobrze zresztą pamiętam.
Czy to chodziło o niezabieranie nawet, bo...
To generał Bondarek był chyba nawet relatywnie skuteczniejszy chyba od innych. Mhm. Chyba miał mocną siłę perswazji, powiedziałbym. I nie przypomnę sobie konkretnej sytuacji, ale...
Przepraszam, ta siła perswazji to była taka jego uruch osobisty, czy narzędzia, którymi dysponował? Bo to tak brzmi trochę... Dwuznacznie.
Okej, ma pan rację, że brzmi dwuznacznie. Nie, siła argumentów, to znaczy, ja już sobie teraz nie przypomnę, ale merytorycznych argumentów dotyczących ABW jako instytucji i na pewno moją intencją jako premiera nie było podejmowanie decyzji, które by ABW dotknęło bardziej niż kogokolwiek innego. To jako minimum powiem. Ale to, że generał Bondarek, podobnie jak inni, był zawsze niezadowolony z tego, że jest tylko tyle środków, to potwierdzam oczywiście.
Mm. No tak, tam nawet mniej było tych środków w pewnych latach, ograniczone zostały one. Był też problem, że ABW nie przeszła nigdy modernizacji. 80% jakby środków szło tak naprawdę na wynagrodzenia, nie było środków na inwestycje, na zmianę. Ale to rozumiem, że to było po prostu kontynuowane od wielu lat i nigdy ta modernizacja w tamtym czasie nie nastąpiła.
Myślę, że generał Bondarek, a szczególnie jego następca, mieliby trochę inne zdanie na ten temat. Ja nie ukrywam, że mi osobiście bardzo zależało na, i to była skala duża, na wiele miliardów złotych, przede wszystkim na modernizację policji, która była no też z racji bezpośredniego kontaktu z obywatelem i znaczeniem społecznym tej instytucji, więc być może było też takie poczucie na przykład w ABW, że więcej inwestujemy w policję i bezpośrednio w modernizację policji. Ale jeśli chce pan w jakimś sensie wygłosić tezę, że było za mało środków na ABW i na tego typu instytucje, to ja potwierdzę tę opinię, tak. Na wszystko było za mało i z całą pewnością też dla nich też.
Rozumiem. Dobrze. Dlaczego zniósł pan międzyresortowy zespół do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej w czerwcu 2008 roku?
Nie przypominam sobie takiego faktu. To brzmi dość groźnie, ale czasami za tego typu sformułowaniami kryją się jakieś dość oczywiste decyzje o charakterze administracyjnym. Nie przypomnę sobie okoliczności tego zdarzenia, ale z całą pewnością jeśli decydowaliśmy się na rezygnację z jakichś form administracyjnych, to na przykład dlatego, że były kompletnie niewydolne, albo zmieniały nazwę, albo przekazywano ich kompetencje w inne, lepsze z naszego punktu widzenia miejsca. Więc ja wiem, że tak sformułowane pytanie brzmi dość groźnie, ale jestem absolutnie przekonany, tylko musielibyśmy zanalizować ten przypadek bardzo detalicznie, że nie znaczyło to w najmniejszym stopniu braku determinacji do zwalczania tejże przestępczości.
Dobrze, dziękuję. Świadek Adam Rapacki zeznał, że przygotowywał raport dotyczący m.in. oszustw w obrocie olejem napędowym na zlecenie Popichnu w 2013 roku. To w zasadzie było niedługo po tym, jak odszedł z ministerstwa MSW. Czy w takim razie może pan Adam Rapacki prosił o spotkanie z panem jeszcze jak był w ministerstwie MSWiA, że tu w tej branży jest duży problem i musimy natychmiast działać? Czy były takie sytuacje? Albo przez swojego ministra?
Nie, ja widywałem się przy różnych okolicznościach z ministrem Rapackim z oczywistych względów, ale takiego jakby dedykowanego spotkania tej sprawie nie przypominam sobie.
Czy nigdy jakby nie zaznaczył, że jest tam nawet przy takich spotkaniach luźniejszych problem z tym paliwem? I...
Nie wydaje mi się, ale nie mogę wykluczyć oczywiście, ale nie wydaje mi się.
Dobrze. Świadek Waldemar Pawlak zeznał, że nie przypomina sobie, żeby rozmawiał z panem na temat przestępczości i wyłudzeń VAT-owskich. Czy w takim razie, będąc ministrem gospodarki, ten problem jakby nie pojawiał się w rządzie, w waszych rozmowach?
Ponieważ generalnie sprawa podatków jako takich leży w kompetencjach ministra finansów, więc nie wykluczam, że to było jakby powodem, dla którego wicepremier Pawlak i minister gospodarki równocześnie w tej sprawie ze mną się jakby nie kontaktował, mając świadomość, że to jest w kompetencji ministra finansów. Nie sądzę, żeby był jakikolwiek inny powód. Mhm.
Świadek Elżbieta Chojna-Duch zeznała, że w pewnym momencie pan minister Nowak przejął rolę ministra finansów. Pytanie, czy w takim razie pan minister Rostowski był słupem we własnym ministerstwie?
Nie chcę złośliwie komentować oczywiście wypowiedzi pani minister Chojny-Duch. Jeśli dobrze rozumiem, chodzi o sytuację, w której minister Nowak zapraszał do KPRM tak. posłów i z drugiej strony urzędników, aby przyspieszyć proces legislacyjny dotyczący ułatwień dla przedsiębiorców, czyli tak zwanej Komisji Przyjazne Państwo. Czy jeszcze bardziej popularne, chociaż może nie we wszystkich kręgach, miano Komisji Palikota. Wydaje mi się, że jedno zdanie wyjaśnienia to absolutnie wystarczy.
Czy w takim razie on miał od pana jakby władzę podejmowania decyzji co do rozwiązań prawnych? Czy to było umocowane?
Czy może nawet była uchwała? Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że chyba nawet była uchwała, która upoważniała ministra Nowaka do tej inicjatywy, zgodnie z którą należało usuwać możliwie szybko konflikty czy takie zatory w pracy nad tymi ustawami. Zgodnie oczywiście z moją intencją, żeby ja chcę od razu rozwiać tu wszystkie wątpliwości. Bardzo mi zależało na tym, żeby ten pakiet ustaw zwanych Przyjazne Państwo, żeby nie utknął w takich procedurach. Już wtedy miałem wystarczająco dużo doświadczenia, że jeśli nie wykorzysta się w tych sprawach trudnych, no bo wiadomo, że takie zmiany często budzą też opór urzędników, to bywa i rutyna, ale też odmienne opinie często. I bardzo mi zależało na tym, żeby ten impet się nie wyczerpał w takim bezruchu biurokratycznym i dlatego minister Nowak się w to angażował, ale nie sądzę, znaczy jestem pewien tego, żeby wpływał w jakikolwiek sposób na jakby treść czy charakter tych rozstrzygnięć. Mhm. Chodziło raczej o to, aby...
Czyli nie był decyzyjny, nie miał takiego umocowania od pana, że dobrze, to wybierz najlepsze, jakie będziesz uważał, tak?
Nie był tam powołany do wybierania czegokolwiek. Była oczywista zasada, że założenie z góry było takie, że Komisja Przyjazne Państwo działa na rzecz tych pozytywnych z punktu widzenia polskiej przedsiębiorczości rozwiązań a minister Nowak miał przyspieszyć proces legislacji, żeby tam, gdzie opór jest zwykłą rutyną, żeby ten opór nie blokował dalszych prac. Natomiast...
Ale to przyspieszenie polegało na wyborze w takim razie tych lepszych rozwiązań, czy na jakieś...
Nie, bo wyboru tak czy inaczej dokonywali, przecież to była praca legislacyjna. To nie rząd o tym na końcu nie decydował. tylko to trafiało w finale do komisji sejmowej.
Tak.
Więc tam dokonywano tego wyboru.
Ale wiadomo, że jeżeli coś by nie było zgodne z zdaniem rządu, to by w komisji i w Sejmie też by nie przeszło na końcu.
Tak, ważne było, aby to zdanie rządu było możliwie konstruktywne i pozytywne i też możliwie jednolite. Rząd był koalicyjny. I mi też zależało na tym, żeby czasami zwykłe prestiżowe spory albo takie klasycznie urzędnicze spory nie blokowały tych zmian. Moim zdaniem, no nie tylko moim, no bo akurat większość tych propozycji cieszyła się też później w Sejmie takim dość powszechnym poparciem. Bardzo mi zależało na tym, żeby nie marnować czasu. Także proszę tak traktować tę misję ministra Nowaka, upoważnionego ja nie uczestniczyłem w tych spotkaniach, ale jestem przekonany, że na tych spotkaniach minister Nowak ograniczał swoją rolę do roli gospodarza udzielającego głosu i jakby motywującego do szybkich rozwiązań.
Tylko pytanie uzupełniające, czy te spotkania to były posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów, organu Rady Ministrów?
Nie sądzę. Nie. To raczej... Ja nie wiem, czy dobrze użyję, czy jest formalne zaczepienie dla tej nazwy, ale nazwałbym ją komisją uzgodnieniową albo zespołem uzgodnieniowym. Tak, aby nie... Tak naprawdę najbardziej obawiałem się tego, że Komisja Przyjazne Państwo będzie swoje robiła, Ministerstwo Finansów lub inne ministerstwa będą swoje robiły, niektórzy się okopią i że w sumie może nie zabraknie dobrej woli, tylko że to się nie spotka w pewnym momencie. I także było to bardziej zadanie, powiedziałbym, takie organizacyjno-logistyczne, a nie dotykające istoty sprawy.
Pani Elżbieta Chojna-Duch zeznała, że to właśnie minister Nowak był realnym ośrodkiem decyzyjnym w zakresie ustaw podatkowych.
No to by świadczyło tylko o błędnym rozpoznaniu przez panią minister.
Ale rozumiem, że jakby z pana nie wyszła ta intencja, czy też zgoda na decydowanie, czy rozstrzyganie. Jeżeli coś takiego miało miejsce, to po prostu była to, że tak powiem, trochę samowola pana Nowaka.
Naprawdę wykluczam taką sytuację i wydaje mi się, że taka opinia pani minister jest jednak mało wiarygodna, powiem szczerze.
A dlaczego?
No bo miałaby chyba bez żadnego problemu dostęp do ucha ministra finansów, a co za tym idzie także do mnie, więc nigdy nie zgłaszała najmniejszej wątpliwości czy problemu związanego z tym formatem i z tą pracą. Ja w każdym bądź razie nigdy nie spotkałem się z tego typu negatywną opinią z jej strony. Oczywiście nasze relacje były ograniczone z racji funkcji. No, moje kontakty jako premiera z wiceministrami były oczywiście incydentalne, bo partnerem dla premiera są ministrowie. Ale no, gdyby coś było nie tak, to oczywiście znalazłaby sposób, żeby o tym poinformować.
No, chyba żeby myślała, że rzeczywiście no, minister Nowak ma takie umocowanie i może decydować. To wtedy by nie widziała sensu, no bo przecież pan był minister Nowak był bliżej niż minister finansów.
Wydaje mi się, że wystarczyłoby, żeby spytała, czy tak musi być. Kiedy chciała zostać członkiem Rady Polityki Pieniężnej, to się nie bała zapytać, więc dlaczego miała się bać zapytać wtedy? Nie, wydaje mi się ta sytuacja jakoś mało... Ja w ogóle nie jestem w stanie tego zrozumieć, tego komentarza.
To my też nie, dobrze.
Znaczy nie pańskiego komentarza, tylko mówię o komentarzu pani ministra.
Tak, jak najbardziej. My też staramy się zrozumieć i właśnie nie możemy, jak to w końcu było, bo różne są twierdzenia na temat tego, co tak naprawdę
jeden ze świadków nawet stwierdził, że to były posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów.
To nie zrozumiałem?
Jeden ze świadków zeznał, że były to posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów, te spotkania.
Wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale chyba, że był to minister Berek, jeśli tak powiedział, bo to jest najbardziej kompetentna osoba.
Nie, doradca Komisji Palikota tak powiedział.
A no to... Tutaj bym polegał bezwzględnie na pamięci i nadzwyczajnych kompetencjach ministra Berka. On o tych sprawach wie naprawdę wszystko i jeśli mieliście państwo okazję go spytać, to ja tutaj bym w ciemno po prostu ufał jego pamięci i opisie. i opisał.
Tak pan zareagował na tego doradcę komisji Palikota? Miał pan z nim prędzej też przyjemność czy rozmawiać? Czy...
Nie, nie, tylko opis funkcji doradca komisji Janusza Palikota nie wydaje mi się, żeby wyczerpywał moje oczekiwania co do kompetencji ustrojowych. O to mi tylko chodzi.
Był też na tych spotkaniach po prostu, więc on tak to odebrał, a widzimy, że w zasadzie każda osoba trochę inaczej odbierała to spotkanie. A pan twierdzi, że to było po prostu jakieś uzgodnieniowe, tak?
Czy no to z całą pewnością, no bo to...
Czy to było też protokołowane spotkanie? Jaki to miało charakter?
Ja nie uczestniczyłem w tych spotkaniach, ale nie sądzę, żeby, bo nikt nie oczekiwał formalnych... Znaczy... Chyba bym pamiętał, gdyby ktoś próbował z tego spotkania uczynić substytut ministerstwa albo komisji sejmowej i żeby z tego wypływał jakiś dokument, który zmieniałby propozycje ministrów lub posłów. I według mojej wiedzy te spotkania miały charakter wyłącznie techniczny, żeby uniemożliwić mijanie się urzędników rządowych i posłów, tylko żeby skłonić ich do współpracy i szybkiego współdziałania.
Rozumiem, ale to tego nie można było zrobić na komisji?
Najwyraźniej były jakieś obawy, że to...
W sensie, że będzie rozbieżność zdań w rządzie, tak? I że to trochę głupio by wyglądało,
będzie, że... łatwiej będzie, jeśli się zastosuje tego typu formy.
Rozumiem, no bo te spotkania, one nie były publiczne, tak jak komisje są, protokoły, można obejrzeć film, tak, z tego procesu legislacyjnego, to była jakby trochę część taka ukryta, powiedzmy sobie, ale
no, rozumiem. Jeśli coś ma miejsce w KPRM-ie i uczestniczą w tym posłowie i urzędnicy ministerialni czy ministrowie, to ja bym jednak nie nadużywał tutaj formułowania, że to jest tajne czy konspiracyjne. Czy
doszło kiedykolwiek do spotkania pana z właścicielem firmy ArcelorMittal lub jego organami?
Nie przypominam sobie takiego spotkania. Ja generalnie jako premier unikałem bardzo konsekwentnie spotkań z grupami lobbystycznymi czy przedsiębiorcami, bardzo konsekwentnie, więc chyba, że były.
A czy miał pan w takim razie swojego człowieka od takich spotkań, który udawał się w pana imieniu albo wybadać teren?
Nie, wiem, że, ale nie, proszę tego nie traktować jako uprzejmy donos, ale z oczywistych względów kontakty ze środowiskami gospodarczymi to była domena Ministerstwa Gospodarki. I nie wykluczam, że także na Rada Gospodarcza przy premierze, czyli przy mnie, też kontaktowała się albo odbierała sygnały od branży. Jeśli dobrze pamiętam, to właśnie na przykład niektóre z ISP, o których tutaj wspomniano, chyba docierały ze swoimi interwencjami także do Rady Gospodarczej, ale nie uczestniczyłem w tych spotkaniach, bo ja też generalnie w spotkaniach Rady Gospodarczej nie uczestniczyłem. To były wyjątkowe sytuacje, ale wtedy bez gości zewnętrznych.
Rozumiem. Czy pani Ewa Kopacz była pana propozycją czy pana kandydatką w zasadzie na premiera po tym, jak pan opuści
stanowisko? Tak można to określić, chociaż to byłoby pewne nadużycie, ponieważ ustępujący premier nie ma tej mocy.
No, ale może wskazać, podpowiedzieć,
ale moja intencja czy rekomendacja była na pewno jasna, przynajmniej z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej, czyli ówczesnej partii rządzącej, że to jest moja rekomendacja. Natomiast decyzje już należały oczywiście do...
Czy będąc przewodniczącym Rady Europejskiej wydawał pan polecenia pani premier?
Albo trzeba znać panią premier, żeby w ogóle wykluczyć takie pytanie.
Dobrze. W takim razie to wykluczamy. Czy w takim razie wydawał pan polecenia bezpośrednio ministrom podległym pani premier? Pomijając panią premier.
Trzeba znać mnie, żeby wykluczyć takie pytanie. Nie chcę żartować.
Znaczy, ale trudno mi pana ocenić.
Wiem, bo się krótko znamy, chociaż już dość intensywnie, ale...
Nie znam, chociaż z pamięci to pamiętam po prostu wystąpienie pierwsze te sejmowe o tym, że pan obiecał, że wyrzuci każdego, kto zaproponuje podwyżkę podatków, a potem pamiętam podwyżkę podatku VAT w 2011 roku. W 2013 niestety się okazało, że po podwyższeniu tego podatku wpływy z VAT spadły o 7 miliardów, czyli ta podwyżka widać nie zaskutkowała odpowiednio, stąd może moje następne pytanie. Czy w takim razie rozważano w tym 2013 obniżkę podatku VAT?
To był jeden z najtrudniejszych momentów mojego urzędowania w charakterze premiera rządu Rzeczpospolitej, bo dokładnie pamiętałem swoje zobowiązanie i też dokładnie wiedziałem, że musimy szukać wszystkich możliwych sposobów, aby uniknąć krachu finansowego w samym centrum kryzysu. I dlatego traktuję pańską uwagę jako uzasadnioną i niezłośliwą. Tak, dla mnie to jest do dzisiaj bardzo poważny ból głowy. Znaczy to, że musiałem nie tylko moje zobowiązanie z expose, ale też takie najgłębsze przekonanie, bo całe życie w tym przekonaniu tkwiłem, że podnoszenie podatków to jest najgłupszy sposób organizowania